Moi drodzy, ostatni raz jak tutaj stałem, omawiałem ostatni dzień stworzenia i chciałbym zacząć od przypomnienia tego fragmentu z Pisma. Otwórzcie proszę swoje Biblię na Księdze Rodzaju, rozdział pierwszy od 31 i kawałek rozdziału drugiego. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień szósty. Tak zostało ukończone niebo wraz z całym swym niebieskim zastępem oraz ziemia. Stało się to, zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go. W nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. Drodzy, tak jak Pan Bóg powiedział, to wszystko, co zrobił, było dobre. Po siedmiu dniach stworzenia mieliśmy do czynienia, można powiedzieć, z idealnym światem, tak? Z przepięknym miejscem, tak? Z miejscem, gdzie były warunki takie, gdzie ludzie mogli żyć setki lat dzięki temu, że było inne ciśnienie powietrza, mniej więcej dwa razy większe niż w tej chwili, ze względu na ten płaszcz wodny, który otaczał kulę ziemską. Wszędzie był mniej więcej ten sam klimat, czego dowody mamy do dziś poprzez pozostałości lasów tropikalnych na Antarktydzie. Tak? Wszystko było dobre. Wszystko było dobre, wszystko było piękne. I słuchajcie, teraz przeczytamy sobie dla kontrastu kawałek dalej taki fragment z Pisma, który jest chyba najbardziej dramatyczny w ogóle w całym Piśmie. Przejdźmy do Księgi Rodzaju, rozdział 6 od 5. Księga Rodzaju 6 od 5 wersu. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka, bolał nad tym w swym sercu. Postanowił zatem, zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. Wyobraźcie sobie ten dramat Boga, tak? Stworzył coś, tak? Wszystko było piękne i nagle po jakimś czasie, o jakim czasie mówimy, to za chwilkę to postaramy się wspólnie jakoś tam określić, kiedy to było. Nagle chce to wszystko zgładzić. I słuchajcie, ja tak się zastanawiałem tak naprawdę, bo nie rozumiałem jednej rzeczy, tak? Okej, zgładzenie człowieka w porządku, tak? Ale dlaczego te zwierzaczki, tak? Dlaczego te wiewiórki, tak? Pieski i tak dalej? Z czego to wynika? Pan Bóg stwierdził, że zgładzi wszelkie żywe stworzenie. Tak? Długo tego nie mogłem zrozumieć. Wydaje mi się, że mam na to odpowiedź. Słuchajcie, teraz przeczytamy, chciałbym, żebyśmy w tej chwili właśnie cofnęli się i przejdźmy do rozdziału 5. Teraz przeczytamy taki fragment, który zazwyczaj jest omijany, bo to jest taka chronologia, gdzie są wymieniane kolejne osoby i tak jest powiedziane, ile żyły, tak? Nie wiem jak wy, ale ja zazwyczaj tego typu fragmenty w Biblii do tej pory omijałem, no bo takie trochę nudne się wydaje. Natomiast słuchajcie, przeczytajmy to razem, bo z tych cyferek i z tych imion można bardzo wiele wyczytać i bardzo dużo się dowiedzieć. I jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że Księga Rodzaju ma charakter historyczny. To znaczy, że rzeczy, które są tutaj napisane, one się zdarzyły naprawdę. Jeżeli mówimy, że był Adam, to on był, to był żywy człowiek. Jeżeli tu jest napisane, że on żył 930 lat, to on żył tyle. Ok? Pamiętajcie o tym, że krytycy Biblii wielokrotnie mówili, że Biblia nie trzyma się ram historycznych, bo chociażby, no tak jak w trakcie jednego z kazań mówiłem, tak, do XIX wieku nie było w ogóle żadnych dowodów historycznych na to, że takie imperium ogromne jak Asyria było, tak? W XIX wieku odkryto Niniwę i odkryto potężne pałace, a przez 1000 lat z Biblii się śmiano, tak? Bo myślano, że to ktoś wymyślił tą Asyrię sobie, tak? Podobnie, nie wiem, no, kolejny punkt, w Biblii jest napisane, że ostatnim królem Babilonu był Baltazar, ten, który został tam zniszczony przez Medopersów. Natomiast greccy historycy pisali, że to był zupełnie kto inny. Dopiero w XX wieku, kiedy odczytano pismo babilońskie, okazało się, że był taki król Baltazar, który żył, to był syn ostatniego króla, który rządził w nim w koregencji. Tak? To był fakt nieznany do XX wieku, jedyna wzmianka o tym była w Biblii. Okay? Drodzy, jeszcze raz mówię, przeczytam pewien fragment i nastawcie się na to, że to, co tu jest napisane, to są fakty historyczne, a poza tym one dotyczą was, bo każdy z was ma DNA tych ludzi, o których będę teraz czytał. Od pierwszego wersetu, rozdział 5. Oto księga potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na własne podobieństwo. Stworzył mężczyznę i kobietę, pobłogosławił ich i w dniu ich stworzenia określił ich mianem człowiek. Gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn, na jego podobieństwo i jego obraz, a on dał mu na imię Set. Po urodzeniu się Seta, Adam żył jeszcze 800 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Adam przeżył 930 lat i umarł. Set miał 105 lat, gdy urodził mu się Enosz. Po urodzeniu się Enosza, Set żył jeszcze 807 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Set przeżył 912 lat i umarł. Enosz miał 90 lat, kiedy urodził mu się Kenan. Po urodzeniu się Kenana, Enosz żył jeszcze 815 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Enosz przeżył 905 lat i umarł. Kenan miał 70 lat, kiedy urodził mu się Mahalalel. Po urodzeniu się Mahalalela, Kenan żył jeszcze 840 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Kenan przeżył 910 lat i umarł. Mahalalel miał 65 lat, kiedy urodził mu się Jared. Po urodzeniu się Jareda, Mahalalel żył jeszcze 830 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Mahalalel przeżył 895 lat i umarł. Jared miał 162 lata, kiedy urodził mu się Henoch. Po urodzeniu się Henocha Jared żył jeszcze 800 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Jared przeżył 962 lata i umarł. Henoch miał 65 lat, kiedy urodził mu się Metuszelach. Po urodzeniu się Metuszelacha Henoch przyjaźnił się z Bogiem przez dalsze 300 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Henoch przeżył 365 lat. Henoch przyjaźnił się z Bogiem, a potem już nikt go więcej nie widział, ponieważ zabrał go Bóg. Metuszelach żył 187 lat, kiedy urodził mu się Lamech. Po urodzeniu się Lamecha Metuszelach żył jeszcze 782 lata i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Metuszelach przeżył 969 lat i umarł. Lamech miał 182 lata, kiedy urodził mu się syn. Nadał mu on imię Noe, mówiąc: ten nam będzie pociechą w naszej pracy i w trudzie naszych rąk na tej ziemi, którą Pan przeklął. Po urodzeniu się Noego Lamech żył jeszcze 595 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Lamech przeżył 777 lat i umarł. Gdy zaś Noe miał 500 lat, urodzili mu się syn Sem, Ham, Jafet. No właśnie, taka ciekawostka, dopiero ostatnio to czytając, zrozumiałem, że żona Noego urodziła trojaczki. Tu jest to jasno napisane, tak? Słuchajcie, ja wrzuciłem sobie te wszystkie cyferki i te imiona do Excela i słuchajcie, dosyć ciekawe są przemyślenia co do tego. Tu jest, dzięki temu, że mamy tą chronologię i te lata, możemy tak naprawdę zrozumieć, z jakim społeczeństwem mieliśmy do czynienia, bo takiego społeczeństwa nigdy wcześniej, ani nigdy później nie było. Słuchajcie, taki mi przyszedł do głowy przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy 877 rok od czasu stworzenia. Tatuś Metuszalech ma synka Lamecha, który ma 3 lata. Więc Metuszalech wziął za rękę swojego synka Lamecha, idą przez miasto i synek pyta: tato, a jak się nazywa twój tata? Henoch. A gdzie on mieszka? A tutaj zobacz. I tu babcia. O, cześć babciu. Cześć dziadku. Tato, a kto był synem, a kto był ojcem Henocha? Jared. A gdzie on mieszka? O, tam, zobacz, pomachaj. Tato, a dalej? No, dalej był Mahalalej, patrz, o tutaj, 2 domy dalej, później Kenan, tak, pomachaj Kenanowi. Enosz, tam mieszka na końcu ulicy, tak. Set, no i Adam. Tato, a kto był Adama tatą? No, Adama tatą to już był Pan Bóg. Okej, okay. A moglibyśmy pójść do Adama i porozmawiać? Tak, synku, możemy. Wiecie, nie wiem, czy rozumiecie. To był taki czas, kiedy po prostu 9 pokoleń żyło jednocześnie. Rozumiecie? Adam żył 930 lat. To, o czym ja mówiłem, tak? Kiedy Lamech był dzieckiem, tak? To był rok 877. Adam zmarł, kiedy Lamech miał ponad 50 lat. Rozumiecie? Przez prawie 1000 lat kolejne pokolenia znały Adama. Rozumiecie? Była po prostu no coś niezwykłego. To tak sobie wyobrażałem, to tak jakby mój dziadek znał Mieszka I. To jest mniej więcej ten okres czasowy, tak? Wyobraźcie sobie, jak ludzie wtedy, no nie wiem, jakie to było społeczeństwo, takie to musiało być zupełnie inne, tak? Kiedy po prostu każde pokolenie znało swoich tam rodziców, dziadków, pradziadków, mogło z nimi porozmawiać, do Adama włącznie, nie? Dopiero Noe, to było pierwsze pokolenie Noego, kiedy nie można było z Adamem porozmawiać, tak? I słuchajcie, zrobiłem jeszcze jedno wyliczenie, bo tak się zastanawiałem, no ileż ludzi mogło żyć za czasów Noego, prawda? Tak mi się wydawało, no może 1000, no nie wiem, może tam 2000. No i też Excelik. I słuchajcie, zrobiłem takie bardzo, bardzo takie banalne założenia, tak? Więc jeżeli wtedy czas życia człowieka był średnio no, 10 lat, nawet ponad 10 razy dłuższy niż teraz, tak? No to zakładam, że jeżeli teraz, załóżmy, w Polsce mamy, nie wiem, 1,6 dziecka chyba na głowę, no to załóżmy, że to było 10 razy więcej dzieci, czyli każde małżeństwo miało 16 dzieci. Zgodnie z jednym z apokryfów, Ewa urodziła 50 dzieci. Wydaje się to dużo, natomiast weźmy pod uwagę, jeżeli ta dziewczyna też pewnie żyła koło 900 lat, tak? no to mając dziecko co 4 lata, tak naprawdę to jej zajęło, nie wiem, 200 lat i miała tą 50, tak? Więc natomiast to jest tak, że no załóżmy, że to jest 104 lata, tak? No to generalnie ma się do czynienia, nie wiem, z trojgiem dzieci małych, tak? Na raz, a reszta to są już dzieci dużo odchowane. No i słuchajcie, taka właśnie ciekawostka, przy takim założeniu, tak, że w każdym pokoleniu, tak, mamy średnio 16 dzieci, tak, już nie mówię o tych 50, tak jak miał Adam i Ewa, ale zakładam, że średnio to było 16 dzieci. Więc słuchajcie, w pokoleniu Seta, jeżeli tam było 16 dzieci, no to było, załóżmy, że te dzieciaki się tam łączyły w rodziny, tak? Mieliśmy do czynienia z 8 rodzinami, tak? 16 na 2, 8. I w pokoleniu Seta już mielibyśmy 128 dzieci, tak? Czyli w pokoleniu Enosza mielibyśmy 64 rodziny, z których już mamy ponad 1000 dzieciaków, tak? W pokoleniu Kenana mamy ponad 500 rodzin, które nam dają 8000 dzieciaków, tak? Więc Mahalalel to jest 4000 rodzin, 65000 dzieci, tak? W pokoleniu Jareda no, 32000 rodzin, 542000 ludzi, tak? W pokoleniu Henocha 262000 rodzin, ponad 4 miliony ludzi. Okay? W pokoleniu Metuszalecha 2 miliony rodzin, 33 miliony ludzi. Tak? W pokoleniu Lamecha 16 milionów rodzin, 268 milionów ludzi. W pokoleniu Noego 134 miliony rodzin, ponad 2 miliardy ludzi. Załóżmy, że, nie wiem, połowa z nich, nie wiem, zmarła wcześniej i tak dalej. Ale, drodzy, no, arytmetyka mówi, że przed potopem żyło około miliard ludzi. Miliard ludzi. Sprawdźcie to sobie, ale tak to jest. To jest, to, tak to po prostu działa. No i słuchajcie, w pierwszej wojnie światowej zginęło, nie wiem, 8 milionów ludzi, tak, w drugiej chyba za 40 milionów, tak, a w potopie zginęło miliard ludzi. Słuchajcie, i teraz tak, zastanawiałem się, czy no bo to jest potężna tragedia, tak? Miliard ludzi zginęło, tak? W tym dzieci i tak dalej, tak? Z czego to wynika? I tak myślałem, że może był, nie wiem, jakiś katalizator tego wszystkiego, że może było coś jeszcze oprócz tych złych ludzi, tak? Że było coś, co wpłynęło na tą całą sytuację. I słuchajcie, może, znaczy tak mi się wydaje, że część z tego wyjaśnienia jest na początku rozdziału 6. Przeczytajmy sobie może pierwsze kilka wersetów, począwszy od 1, rozdział 6 Księgi Rodzaju. A gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, a przy tym rodziły im się córki, synowie Boży zauważyli, że córki ludzkie są piękne. Wzięli sobie zatem za żony te wszystkie, które im się spodobały. Pan powiedział wówczas, nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem, ograniczę więc czas jego życia do 120 lat. W tym czasie, a także potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzi i rodzili im się potomkowie, żyli na ziemi nefilici, okryci sławą od najdawniejszych czasów. Słuchajcie, tu jest mowa o synach Bożych. W tym przypadku z kontekstu wynika, że chodzi o aniołów. Okej, okay, czyli był taki czas w historii Ziemi, kiedy aniołowie mieli dzieci z kobietami. I może tak, to jest też coś, co nam się nie mieści w głowie, no bo anioł to nam się kojarzy z takim człowiekiem, z takim, nie wiem, blondynem o długich włosach, który ma ze skrzydłami, tam w nocnej koszuli lata, tak? Natomiast zobaczcie, że w Biblii jest napisane, że aniołowie mogą przybierać postać ludzi, tak? Jest nawet zachęta w którymś z listów Pawła, żeby nie zapominać o gościnności, ponieważ ci, którzy byli gościnni, nie wiedząc nawet o tym, gościli ludzi. Gościli aniołów, tak? Proszę? No właśnie, Abraham, tak? Czy powiedzmy jak zniszczenie Sodomy i Gomory, tak? Tam też aniołowie przyszli jako po prostu ludzie, tak? A więc jest jakaś grupa aniołów, nie wiem czy wszystkie, które są w stanie po prostu przybrać postać człowieka, tak? No to się, no, okej, okay, no mi się to w głowie nie mieściło, tak, że powiedzmy, nie wiem, taki byt duchowy i byt cielesny po połączeniu się mogą mieć potomstwo, no ale okazuje się, że mogą mieć. I słuchajcie, tak starałem się podrążyć temat, żeby troszkę więcej się na ten temat dowiedzieć. I może tak, o tych właśnie aniołach wspomina Juda w swoim liście. Możemy na chwilkę przejść do listu Judy. To jest rozdział pierwszy, zresztą tutaj jest tylko rozdział pierwszy, werset szósty. Również aniołów, którzy nie dbali o powierzone im stanowisko, lecz porzucili swój obszar działania, zatrzymał w wiecznych więzach i w mroku na wielki dzień sądu. Okay, to jest właśnie mowa o tych aniołach. No, starałem się drążyć dalej, tak, ten temat. Również w liście świętego Judy jest też powołanie się na pewne pismo, które jest apokryfem, nie jest częścią Biblii. No, okej, jest jeden kościół na świecie, kościół etiopski, który ma to w swoim kanonie, tak? Ale tutaj Juda powołuje się na pismo Henocha. Powołuje się w rozdziale 14. To o nich prorokował Henoch, siódmy po Adamie. Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych. Więc tak, no stwierdzimy, okej, okay, Henoch, to mniej więcej były te czasy, tak? Więc zobaczmy, o czym mówi Juda, tak? A Juda, no to jest poważny człowiek, bo to był przyrodni brat Jezusa, okej? Okay? Podobnie jak Jakub, to był drugi brat Jezusa, syn Marii. Słuchajcie, odnalazłem księgę Henocha w internecie. Okazuje się, że jej zwój, nie w całości, ale we fragmentach, był wśród zwojów znalezionych w Qumran. Tam to jest te... Wiecie chyba, o czym mówię, tak? To są te słynne zwoje, które sprzed 2000 lat, kiedy w cudowny sposób po prostu pergamin zachował się w stanie nienaruszonym i no, do tej pory w Izraelu można oglądać właśnie zwoje Pisma Świętego sprzed 2000 lat i między innymi Księga Henocha tam była. Przeczytam fragment z tejże księgi. Tak jak powiedziałem, nie jest to księga uznawana przez większość ludzi za natchnioną, Natomiast no to jest tak, że po prostu potraktujmy to, że to jest jakaś tam księga historyczna. Ten człowiek pisał o tym, co widział, tak? Bo on jakby był tego świadkiem, tak? Więc posłuchajcie fragment. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci. Było ich wszystkich 200. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali. Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła 3000 łokci. Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć. I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych. Słuchajcie, ja próbowałem przeczytać całą księgę Henocha, nie mogłem. Jest zbyt taka drastyczna, bym powiedział. Natomiast chociażby ten fragment mówi o takim, nie wiem, olbrzymim dramacie, tak? Bo tych 200 aniołów, jak sądzę, oni generalnie mieli dobre intencje, tak? No, widzieli piękne kobiety, stwierdzili, okej, no te dzieci takie są fajne, tych ludzi, no może byśmy też mieli dzieci, tak? Tylko okazało się, że jak się no jakby z połączenia bytu anielskiego z bytem ludzkim powstała po prostu jakaś koszmarna hybryda, tak? I tutaj dalej już nie chcę przytaczać, ale jest po prostu pokazany dramat tych aniołów, bo oni raz, że Pan Bóg ich faktycznie uwięził, ale zanim ich uwięził, to oni oglądali po prostu, jak te pokolenia, jak te ich własne dzieci, tak, jak one się wyżynały nawzajem, tak, nie wiem, robiły spustoszenie w środowisku ludzkim, no i ostatecznie jakby, tak naprawdę pozabijały się nawzajem, tak, i oni na to musieli patrzeć. Smutne naprawdę. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz tutaj na to zwrócić uwagę, że ci aniołowie, no nie wiem, może też w dobrej wierze, dzielili się swoją wiedzą z ludźmi, tak? Ale co to była za wiedza? To były czary, tak? Czyli próba tak naprawdę, nie wiem, pozyskania jakichś mocy, które nie są dla ludzi, tak? Żeby one dla ludzi były dostępne, tak? Tutaj jest dalej też napisane, że jeden z tych aniołów nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze, napierśniki, tak? Czyli też jakby sztuka wojenna, tak? Jakby stamtąd powstała. I słuchajcie, może tak, dla mnie cały ten temat jest trudny, natomiast on odpowiada według mnie na jakby takie dwa tematy, które mnie zawsze nurtowały, jeżeli chodzi o historię, tak, bo słuchajcie, ja zawsze lubiłem historię i to do tego stopnia, że jak skończyłem klasę czwartą podstawówki, to dostałem, ponieważ jeszcze wtedy się nieźle uczyłem, dostałem komplet książek do klasy piątej i w tym po raz pierwszy tam była książka o historii, książka do historii, bo od piątej klasy wtedy było. Ja tą książkę całą przeczytałem jeszcze tego samego dnia, cały podręcznik przeczytałem, siedziałem do nocy, przeczytałem cały. tym, że czytałem tą książkę, czytałem tą historię, no w takiej postaci, która chyba do tej pory jest serwowana dzieciom, tak, czyli że dawno, dawno temu tam żył sobie jakiś prymityw w jakiejś tam jaskini, tak, później tam zrobił jakieś narzędzia z kamienia, później coś tam, tak, czyli takie podejście, powiedzmy, zupełnie nie trzymające się jakby kupy od strony archeologicznej. I to, z czym ja miałem największy problem, to jest to, że nigdy nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób budowano jeszcze przed potopem takie budowle tak zwane megalityczne, tak? Czyli budowle, które się składały z gigantycznych bloków kamiennych. Gigantycznych, faktycznie takich, że do tej pory w zasadzie technologicznie nie wiadomo, jak można by było, mając te wszystkie dźwigi, które my mamy i te wszystkie, nie wiem, silniki i narzędzia, jak moglibyśmy to zrobić, tak? Bo słuchajcie, jest wiele budowli, gdzie I one są zarówno w Egipcie, tak, te najbardziej znane, one są w Ameryce Południowej, one są w Chinach, jest nawet jakaś tam piramida znaleziona w Jugosławii byłej, tak, i one się składają z ogromnych bloków skalnych. Największy blok skalny, który został obrobiony ręką ludzką, a może nadludzką, tak, ma 900 ton, rozumiecie? Blok skalny obrobiony, przeniesiony gdzieś tam kilometry, który ma 900 ton. Przeczytałem niedawno, że do tej pory największym obiektem przeniesionym jednorazowo po ziemi, tak, przy użyciu tam jakichś potężnych, specjalnych maszyn, to było 400 ton. Rozumiecie? Mamy na Ziemi dowody na to, że musiały być albo, nie wiem, istoty mające ogromną siłę, albo jakieś nieznane nam technologie, które były w stanie tego typu ogromne rzeczy przenosić. Pamiętajcie o jednym, że człowiek w tej chwili jest w stanie zbudować bardzo duże budynki, ale te budynki się składają z małych elementów, tak? Nie stosuje się w tej chwili i nigdy w zasadzie, oprócz tego okresu właśnie, kiedy te megalityczne budowle powstawały, nie stosuje się takiej sytuacji, że po prostu mamy do czynienia z ogromnymi blokami skalnymi, które są jakby jednostkowo bardzo ciężkie, tak? Czyli tak, tak jak tutaj widzieliśmy, mieliśmy do czynienia z, znaczy, owocem, tak, owocem związków aniołów z kobietami, tak, były istoty, które były duże, tak, więc możliwe, że też bardzo silne i prawdopodobnie też posiadające, no, technologie, jakby możliwe, że nawet nam nieznane, ponieważ no, mieli dostęp do wiedzy nam niedostępnej. Słuchajcie, jest jeszcze drugi fragment w tej księdze Henocha i tutaj cały czas o tych gigantach. Giganci obrodzili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć. I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Zastanawiałem się, na czym to mogło polegać, tak? Wydaje mi się, że to chodziło o zabawę z genami. I zastanawiam się, czy rezultatem tych zabaw nie było coś takiego, co jest dość powszechne niemalże w każdej kulturze, w postaci, no, różnego typu, nie wiem, pomników jakichś bóstw. Zobaczcie, nie wiem, Sfinksa, tak? Lew z głową człowieka, tak? Czy w Egipcie jest też, nie wiem, jedno z bóstw, to był lew, to był człowiek z kolei z głową ptaka, tak? W hinduizmie mamy do czynienia z bóstwem, gdzie jest kobieta, która ma sześć rąk, tak? W Asyrii znaleziono takie wielkie rzeźby, które są w tej chwili w British Museum. To jest z kolei, no właśnie, jeden człowiek z ciałem byka, drugi z ciałem lwa, tak? Słuchajcie, to, co teraz mówię, tak, to jest taka czysta spekulacja. Natomiast no, to jest ciekawe, tak, że chociażby w tej tradycji greckiej, tak, kiedy jest mowa o tych Herkulesach i tych różnych tam, nie wiem, walkach pomiędzy tymi bóstwami, tak, ja cały czas myślałem, że to jest takie totalnie wymyślone, natomiast ci ludzie, którzy to pisali, to wrażenie jest takie, jakby oni w to wierzyli, tak, czyli jakby może jakaś ustna tradycja przetrwała. Jeżeli chodzi o to wszystko. I drodzy, no tak jak powiedziałem, temat jest generalnie trudny, natomiast wydaje mi się subiektywnie, że faktycznie te genetyczne przemieszanie aniołów i ludzi, tak, to mógł być taki katalizator, który spowodował, że po prostu w pewnym sensie całe stworzenie, nie tylko ludzie, ale również zwierzęta, tak, nawet ryby, zostały w pewnym sensie genetycznie skażone i że to po prostu, że to już nie było w dużej mierze, to już nie były te stworzenia, które były według planu Bożego, tak, i że to wszystko poszło w jakimś w kierunku takim bezsensownym, że po prostu Pan Bóg stwierdził, ok, przepraszam, ale to już nie ma sensu, tak? Słuchajcie, i tak, ja też się zastanawiałem, jaki mógł być moment w czasie, kiedy właśnie anioły no miały te dzieciaki, tak? I wydaje mi się, że to było za czasów Enosza, bo wtedy populacja ludzi była w granicach kilku tysięcy, czyli wtedy, jeżeli było 200 kobiet, które miały dzieci razem z aniołami, to była już znaczna ilość i te geny się mogły później jakby rozprzestrzenić bardzo szybko, jakby skazić, możliwe, że większość populacji ludzkiej w tym czasie. Słuchajcie, jeszcze przejdźmy na chwilkę do Księgi Liczb, bo tutaj znowu mamy, jeszcze raz wspomnienie o tych gigantach, Nefilim, tak? Słuchajcie, jak naród wybrany szedł do ziemi, do ziemi obiecanej, tak, no to już jak byli na przedpolach, no to zostali wysłani zwiadowcy, żeby zobaczyć, co tam jest. I przypomnę tylko parę fragmentów. Czyli tak, Księga Liczb 13 od 17. Wysyłając ich na przeszpiegi do Kananu, Mojżesz polecił, idźcie górą przez Negeb, po czym skierujcie się na pogórze. Zbadajcie, jaka jest ziemia, czy zamieszkujący ją lud jest silny czy słaby, czy jest liczny czy nieliczny, czy ziemia, którą zamieszkuje, jest bogata czy uboga, czy miasta, w których mieszka, to obozowiska czy warownie, i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, i tutaj zobaczcie, jedna ciekawa rzecz, w wersecie 23. Po drodze dotarli aż do Doliny Eszkol, gdzie ucięli gałąź winorośli z jedną kiścią winogron, którą musieli we dwóch nieść na drążku. Drodzy, jakiej wielkości jest kiść winogron? taka mniej więcej, a to musiało mieć, nie wiem, z 50 kilo, 60, jeżeli dwóch chłopów było potrzebnych, tak? Widać, zobaczcie, to taka ciekawostka, a co dalej jeszcze, jeżeli chodzi o mieszkańców, tak? W wersecie 33, widzieliśmy tam także olbrzymów, potomków Anaka, wywodzących się od olbrzymów. Wobec nich wydawaliśmy się sobie jak szarańcza i tacy byliśmy w ich oczach. To jest coś, czego nie do końca rozumiem, bo ta, wygląda na to, że ta rasa Nefilim jakoś przetrwała potop. Albo przetrwała potop, albo później w jakiś sposób się odtworzyła częściowo na tych ziemiach Kananu. Okej, bo pamiętajcie, jeszcze raz, ci ludzie to widzieli. Tak? Widzieli jakieś olbrzymie stwory, przy których oni się czuli jak szarańcza. Tak? Mieli do czynienia z jakąś zmutowaną genetycznie winoroślą, gdzie kiść to było 50 kilo mniej więcej. Tak? I słuchajcie, nie wiem, jak to powstało, ale też chyba rozumiem przez analogię, dlaczego Pan Bóg polecił, żeby tych ludzi zgładzić, jak naród wybrany miał ziemię Kanan objąć w posiadanie, bo zobaczcie, tam było no też coś, co ja do tej pory zupełnie nie rozumiałem, tak? Zgładźcie ich wszystkich i jeszcze wszystkie zwierzęta, które mają, tak? No Pan Bóg nie robi tego typu, nie wiem, nie daje tego typu rekomendacji, tak? Jeżeli to nie jest coś, co jest jakby niebezpieczne, tak? A tu widać, że jednak w jakiś sposób, tak? No może któraś z żon Noego miała jednak, przepraszam, któraś z żon jednego z synów, tak, Noego, może miała jakieś tam geny, właśnie Nefilim, może to w ten sposób powstało, a może z kolei, nie wiem, poprzez jakieś tam praktyki okultystyczne też ktoś sobie te DNA zmienił. Słuchajcie, kończąc, co z tego możemy wyciągnąć dla siebie? Po pierwsze, Pismo Święte czasami jest zagadkowe, czasami ma takie trudne fragmenty, natomiast warto te fragmenty też studiować, ponieważ one dzięki temu ludzie można sporo rozumieć. No, dla mnie naprawdę ja się przez wiele lat tak naprawdę no, męczyłem z tą historią związaną z potopem, no, zwłaszcza teraz jak sobie policzyłem, że pewnie to była miliard ofiar, tak? No to po prostu serce mi się ściskało, tak? I też nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego też przy okazji wyginęła w zasadzie cała fauna, która wtedy była na ziemi, tak? Więc tam musiał być jakiś tam fragment, jakiś tam, no tak mi się wydaje, że mieliśmy po prostu do czynienia z po prostu z jakimiś takimi skazami genetycznymi, które po prostu były jakby no nienaprawialne, tak? W sposób naturalny, trzeba było to zniszczyć. Przy okazji też jakby zrozumiałem, skąd było to polecenie, żeby właśnie ziemię Kanan też oczyścić z ludzi, którzy w tym czasie żyli. Też widocznie to było takie plemię, które po prostu nie dawało żadnego rokowania, jeżeli chodzi o zbawienie. Jeszcze taka refleksja, która mi przyszła do głowy, to jest taka, że te kobiety, one miały wybór i one miały, mówię o tych 200 kobietach, które tam właśnie wzięły za mężów sobie anioły, tak? Te kobiety miały wybór i te kobiety nie żyły, że tak powiem, same. każda z nich miała jakiegoś ojca, jakiś braci, tak? Zobaczcie, zabrakło jednego elementu, tak? Żeby może ojciec jeden z drugim, tak, powiedział, ty skrzydlaty, idź gdzie twoje miejsce, tak? Aniołowie nie mają takiej siły, żeby człowieka do czegokolwiek zmusić. Okej? To było wszystko dobrowolne. Dobrowolne i pewnie w dobrej wierze jeszcze robione, tak? Piękni aniołowie, tak? Piękne kobiety, będą fajne dzieci. Nie będą fajne dzieci. I ważne jest to, żeby pamiętać, że człowiek jest obdarzony wolną wolą i od człowieka sporo zależy, tak? Nie będziesz się tłumaczyła tym, że nie wiem, zwiódł cię anioł, zwiódł cię diabeł, ktoś tam źle coś przy kazalnicy powiedział. Nie, ty masz, drogi bracie, droga siostro, wolną wolę i pamiętaj o jednym, że choćby ci anioł mówił Ewangelię inną niż ta, która jest w piśmie, to go po prostu nie słuchaj. Drodzy, to tyle na dzisiaj. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam poprzez Twoje słowo zrozumienie różnych trudnych czasami spraw związanych z potopem, czy z tym, że były jakieś pokolenia na ziemi żyjące, które po prostu nie rokowały w żaden sposób, jeżeli chodzi o zbawienie. Dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam to, czego nie dostali właśnie ci aniołowie upadli, tak? Ty dałeś nam Chrystusa, dzięki któremu my, jako ludzie grzeszni, mamy wybawienie i jesteśmy od grzechu odseparowani, mamy możliwość wyboru. Grzeszymy, ale mamy tego pośrednika, który dał nam tą za nas ofiarę zastępczą. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, że przez Jezusa, dzięki Niemu, dzięki Jego ofierze będziemy w stanie oglądać Cię na wieki i dowiedzieć się jeszcze więcej o tych czasach biblijnych i innych. Amen.